Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Dziś powiemy o polskim państwie podziemnym. Za nami poznańskie obchody 86. rocznicy powstania polskiego państwa podziemnego. W naszym programie także opowiemy o 50-leciu Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. W historii żywej także kontynuacja naszego cyklu Spacerownik Poznański. Kolejna odsłona dotycząca kolejnego poznańskiego mostu. Za chwilę pierwszy z tematów. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, a zaczynamy od utworu z dawnych lat.
Historia żywa.
Thank you.
Za nami poznańskie obchody 86. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Na miejscu był Krzysztof Polasik.
Był to ewenement w ogarniętej wojną Europie.
Bo mamy i ten pion militarny, którym pamiętamy wszyscy i wiem, ale mamy też i pion cywilny. To mamy struktury sądownicze, mamy struktury oświatowe.
Tłumaczy dyrektor IPN w Poznaniu Rafał Reczek.
Całym założeniem Polskiego Państwa Podziemnego było funkcjonowanie w strukturach okupacji, ale co więcej, przygotowanie społeczeństwa i państwa na jego funkcjonowanie po zakończeniu działań zbrojnych. To też miało miejsce u nas w Wielkopolsce, która była częścią włączoną do III Rzeszy. My również przygotowaliśmy się do tego, by funkcjonować po zakończeniu II wojny światowej, by przejąć na nowo odbudowę państwa polskiego.
Ale w Wielkopolsce jego funkcjonowanie było wyjątkowo trudne i obarczone ogromnym ryzykiem.
Zaznaczył w swoim przemówieniu marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.
Na ziemiach zachodnich nie ma żadnych dziedzin życia, w przeciwieństwie do generalnej guberni, które by nie wkroczył wróg. Odebranie społeczeństwu polskiemu w całości prawa własności stanowi jeden z najistotniejszych elementów terrorystycznej polityki okupanta. Wróg wnika nawet w życie prywatne i osobiste Polaków. Na skutek likwidacji zbiorowego życia polskiego na ziemiach zachodnich, polskość zewnętrznie biorąc jako społeczność nie istnieje.
Wzywam was, córki i synowie narodu polskiego, bohatercy obrońcy Rzeczypospolitej w 1939 roku, którzy stawiliście opór niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Stańcie do apelu!
Pomimo represji Wielkopolanie angażowali się w konspirację, a wśród nich był patron tegorocznych obchodów.
Szablon, czyli Franciszek Wypych. To jego pseudonim z czasów, gdy działał w ramach poznańskiej organizacji bojowej.
Później dołączył do siatki S7 działającej w ramach AK, mówi kierownik Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII Jacek Kaczmarek.
To był człowiek, który urodził się na Śląsku. On walczył w Powstaniu Śląskim, młody chłopak, ale później po zakończeniu służby wojskowej znalazł się w Poznaniu i tutaj skończył średnią, później wyższą szkołę handlową. Pracował w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w okresie międzywojennym, a więc on miał pamięci na pewno tych, z którymi warto współpracować.
Maria, znana u nas w rodzinie jako ciocia Mania, ukrywała szczegóły, gdyż osobą, która zdradziła siatkę S7, była osoba, która potem była w aparacie władzy komunistycznej.
Opisuje krewny Franciszka Wypycha Przemysław Paczkowski.
Czyli w Urzędzie Bezpieczeństwa i tak dalej. Więc mogłoby to być niebezpieczne także dla niej i wszystkich innych, których jeszcze tutaj znała. W związku z powyższym myśmy wiedzieli tylko ogólnie, że wujek działał w konspiracji i że był aresztowany, tak?
Torturowany, jak wiemy z opisów, ze wspomnień tych, którzy przeżyli, z różnych relacji, był tak pobity, jeszcze zanim go przewożono do innych więzień, jak przewożono go z Fortu VII, że trudno go było nawet poznać.
Członkowie S7 zostali straceni w niemieckim więzieniu. To dzięki nim alianci zbombardowali niemieckie zakłady lotnicze Focke-Wulfa pod Poznaniem.
Spektakularna akcja, kiedy to Wacław Awrynty w mundurze, tutaj mamy różne rozbieżne wersje SS-mana lub oficera Gestapo, samochodem z kierowcą, tak, oznakowanym odpowiednio, podjeżdżają pod instytucje, gdzie są dokumenty tej firmy, otrzymują te dokumenty, wywożą je, w nocy są skopiowane i je odwożą w taki sam sposób i nie zostają ujęci. Efektem były te bombardowania, o których tutaj wspominaliśmy, ale one się już odbyły niestety po aresztowaniu.
Trzeba powiedzieć, że bardzo dużo rzeczy zostało zaginionych w czasie II wojny światowej, konkretnie we wrześniu, dlatego że rodziny osób ważnych, tak jak był tutaj rodzina Wypych i ciocia Mania, ewakuowali się w kierunku Warszawy i cały dobytek został po prostu stracony gdzieś na polach mazowieckiego prawdopodobnie, więc tych pamiątek faktycznie nie ma dużo.
Dziś pozostała pamięć.
Myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie dla młodych ludzi, którzy nie mają świadomości w większości.
Mówi krewny Franciszka Wypycha Adam Paczkowski.
Tego, na czym tak naprawdę oparta jest dzisiejsza Polska, na krwi tych ludzi, którzy zginęli i oddali swoje życie tak naprawdę, żebyśmy my teraz funkcjonowali tak, jak funkcjonujemy. I właśnie też dobre jest nie odcinanie się od przeszłości, od tego, co było, tylko budowanie na tej przeszłości przyszłości.
świecie historii żywej.
Za chwilę wybierzemy się do Dziekanowic, tam działa Wielkopolski Park Etnograficzny. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone. Wystrzelają w przestworza i spada. Czekam i czekam i czekam. Ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. I idą i płyną, póki nie przeminą. Póki nie przeminą. Póki nie przeminą. A ja czekam i czekam i czekam. Ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, więc ja czekam i czekam i czekam, tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, tylko tobie uwierzę.
Historia żywa.
Jest kapsułą czasu i regionalnych tradycji. Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach świętuje 50-lecie. To miejsce, w którym zobaczymy 70 dawnych budynków, głównie drewnianych, które przetrwały stulecia, bo zostały przeniesione deska po desce i uratowane przez konserwatorów. O znaczeniu skansenu dla Wielkopolski Rafał Muniak.
W tym miejscu można się przekonać na przykład, do czego służył na wsiach zwykły cep.
Pracować cepem to nie tak prosto.
Nie potrzeba chodzić zarówno na siłownię, na nic, wystarczy iść do stodoły, do cepa. Cep jak chodzi, to jest bardzo sprytne urządzenie, bo to jak ktoś nie potrafi, to może sobie bardzo dużą krzywdę zrobić, nawet zęby wyszasnąć.
Ja z dziadkiem swoim muciłem cepem i bardzo dobrze mi się muciło przez cały dzień nieraz.
Więc nic dziwnego, że to miejsce rozbudza dawne sentymenty i przypomina turystom dawne czasy i dzieciństwo.
Na przykład w stodole skakanie na siano. Na siano albo słomę.
W czasie wakacji pewnie u dziadków.
Tak jest.
No, i wozy, to wszystko, nie? Wspaniała rzeczku. po prostu.
Robi wrażenie to miejsce?
No, robi duże wrażenie.
Młodość nasza, nie?
Czujemy się tak właściwie, aby w powrocie do tamtych dawnych lat. Łezka się kręci.
No bo pamiętam te czasy kiedyś takie jeszcze, jak to było to.
Konie podpływali.
Tak.
Warto pokazywać młodym takie czynności,
zawody? Zgadza się, no, tak, tak. No żeby wiedzieli, jak kiedyś to wyglądało.
Ta placówka, jak kapsuła czasu w Dziekanowicach, działa już od 50 lat. Mówi dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Andrzej Kowalczyk.
Wielkopolski Park Etnograficzny to przede wszystkim jeden z największych oddziałów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. To przestrzeń, gdzie można zobaczyć ekspozycję, na którą składa się ponad 70 obiektów drewnianych i nie tylko, w ostatnim czasie wzbogacona. Także jest tutaj ekspozycja, obiekty już murowane z cegły.
To są obiekty przenoszone deska po desce, tak? Z całej Wielkopolski.
Tak, to są obiekty relokowane, zakupywane albo otrzymywane w darze przez muzeum, inwentaryzowane, rozbierane i przenoszone w to przestrzeń Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, tak żeby jak najbardziej odwzorować, jak dawniej mogła wyglądać i jak wyglądały wsie na terenie Wielkopolski.
Czym jest dzisiaj ten skansen w Dziekanowicach po tych 50 latach?
Jest chyba takim fajnym, ciekawym, mądrym miejscem na mapie Wielkopolski.
Mówi kierowniczka Wielkopolskiego Parku Etnograficznego Ada Garbatowska.
Które opowiada o historii, o tradycji, o budownictwie, o tym, jak ludzie mieszkali. Możemy odnosić to do swoich dziadków, pradziadków. Widzimy, jak oni kiedyś żyli, bo przecież przez te nawet ostatnie 20 lat świat się diametralnie zmienił. Jesteśmy takim konstansem, czymś, do czego można się odnosić, porównywać.
Stoimy przed kościółku z Wartkowic, to jest kościółek z XVIII wieku, który miał dużo szczęścia, że do was trafił, tak?
Tak, to prawda. Jest jednym z takich, które zostały przeniesione do muzeum, bo jednak muzea na wolnym powietrzu mają swoje kościoły. My mieliśmy szczęście, że parafianie Wartkowicy zechcieli nam oddać ten kościół, bo to przecież nie jest takie oczywiste, że chcą. A trudno jest im utrzymać na przykład dwa kościoły. Nowy, duży, dla potrzeb współczesnych mieszkańców i stary, drewniany, który często jest za mały na potrzeby parafii.
Widzimy, że w środku są takie dawne polichromie nawet odkrywane na bocznych ścianach.
A to udało się odkryć wtedy, kiedy kościół był rozbierany dla potrzeb muzeum. Bo kościół wcześniej był kilka razy remontowany, był przykryty tynkiem i podczas rozbierania okazało się, że ten kościół miał w XVIII wieku polichromie, które zostały w późniejszych latach przykryte i zostały odkryte, zostały odtworzone.
Widzimy też, że już na samym początku na wszystkich turystów czeka tutaj kuźnia, w której można wykuwać różne przedmioty.
Bo udało nam się znów znaleźć kowala, który chętnie do nas przyjeżdża. Zresztą jest spod Gniezna, ze Zdziechowy. I to jest naprawdę szczęście mieć takiego kowala, jakiego my mogliśmy sobie odnaleźć i zapraszamy go do nas.
Jakie dawne rzemiosła można tutaj zobaczyć podczas tych żywych skansenów, które organizujecie, bo to są już takie rzemiosła, których na co dzień się nie widuje.
Powiem więcej, problem, żeby znaleźć takich rzemieślników, takich rękodzielników. Od czasu do czasu przyjeżdża do nas szewc. To też jest dla nas coś takiego wyjątkowego, który potrafi starym sposobem naprawiać buty, potrafi poszywać te buty. Przyjeżdżają do nas garncarz, który jest potomkiem takiej starej rodziny Czajczyńskich i Dzieciątkowskich. Dodatkowo przyjeżdżają rękodzielnicy, bo to akurat dobrze w Wielkopolsce też się ma, czyli robienie słomek, haftowanie i haft goliński z Goliny pod Jarocinem i haft pałucki, który jest takim pogranicznym między Wielkopolską a Kujawami. Są plecionkarze, ci, którzy plotą z wikliny. Gdzieś na pograniczu jest pan, który wyplata z rogożyny, szycie z korzenia, ale to są naprawdę pojedyncze osoby i cieszymy się, że oni chcą od czasu do czasu do nas przyjechać.
Pamiętam, że dużym zainteresowaniem podczas żywych skansenów zwykle cieszyła się pani, która przędła na kołowrotku, siedziała w takim okienku w małej chatce, wokół rosły malwy i ta pani rzeczywiście, no to był taki sielski widok.
Tak, to prawda, tylko niestety tej pani już z nami nie ma, ale zdążyła swoje umiejętności przekazać naszej muzealnej koleżance, która równie dobrze przędzie, tylko już nie w tym okienku, bo to okienko było właśnie dla tej jednej pani, pani Włodarczyk. No i jeszcze trochę czasu potrzebujemy, żeby naszą Sandrę usadzić w tym okienku, w tym sielskim, jak pan powiedział, widoku.
Z okazji 50-lecia Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach miała miejsce ceremonia wręczenia medali dla pracowników, medali Gloria Artis, a także przyznano wyróżnienia od marszałka województwa i dyplomy od dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, któremu podlega Wielkopolski Park Etnograficzny. Do tego miejsca w historii żywej na pewno będziemy jeszcze zaglądać. Za chwilę z kolei spacerownik poznański, najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Zastąpił noc, powietrze świeże jak po burzy. Więc po co chowasz twarz pod koc, dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy wołał w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Się we mgle i zarośniętą biegnie ścieżką. Dlaczego ciągniesz wspomnień tręt i przywołujesz co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia.
Historia żywa.
Jeden z najdawniejszych i najciekawiej położonych, a zarazem najtrudniejszych do sfotografowania mostów w Poznaniu. O jaką przeprawę chodzi? Zdradza to w rozmowie z Łukaszem Kazimierczakiem dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania.
Spacerownik poznański.
Dzień dobry. Kolejny most na trasie naszych spacerowych wypraw wzdłuż Warty, można powiedzieć. I to jest taki most, przy którym ja się muszę zawahać, bo w zasadzie nie wiem, jak mam go przedstawić. Most Przemysława, most Przemysła I, no na pewno nie most Przemysła II. Panie Pawle, proszę mnie wybawić z tego kłopotu.
Ten most od początku, gdy powstał, a powstał ponad 50 lat temu, nazywał się mostem Przemysła I. Natomiast faktycznie stanowi on wielki problem nazewniczy i nagminnie jest nazywany mostem Przemysława, ale to przez osoby spoza Poznania. Natomiast poznaniacy automatycznie mówią o moście Przemysła II, ponieważ ten
książę... Jeszcze gorzej.
Jeszcze gorzej. Ten książek Wielkopolski, Król Polski, krótko przytłoczył tak pamięć ojca, że właściwie o nim tutaj pamiętamy, a zapominamy o władcy, który tak naprawdę zbudował fundament tej potęgi księstwa wielkopolskiego, potęgi Wielkopolski, która umożliwiła jego synowi sięgnięcie po koronę królewską.
To w zasadzie nawet wydawałoby się, że powinien Przemysł II, który...
Mi się wydaje, że ten patronat wybrano pewnie nieintencjonalnie, ale tak bardzo trafnie, ponieważ z tym mostem jest trochę tak jak z Przemysłem I. jest on bardzo ważną przeprawą. Jest on, tutaj powiem, w biegu ulicy Hetmańskiej, czy tej trasy hetmańskiej, więc łączy tutaj Rataje z lewobrzeżnym Poznaniem. Jest to przeprawa bardzo uczęszczana. Mnóstwo poznaniaków, dziesiątki, jeśli nie setka tysięcy dziennie ją przemierza, a niewielu ma w ogóle świadomość, że w międzyczasie przejeżdża mostem. To jest właśnie taki paradoks, trochę
on
jak
jest taki
paradoks
schowany troszeczkę, można
tak, on
powiedzieć.
Jest, poza tym on jeszcze nie ma dobrego punktu widokowego, z którego można na niego spojrzeć. Jest to bardzo ładny most, na bardzo ładnych podporach w kształcie Y-ków, natomiast on nie jest widoczny z mostu
Trzeba
Królowej.
Trzeba byłoby gdzieś zejść na dół nad Wartę, tak, pójść z odpowiednią perspektywą, nie wiem, od strony Dębca albo od strony
Zgadza się, ale Ostroka. Wtedy jak się robi z tej dobrej perspektywy, żeby ująć most, chodzi o to, że widać te łąki zalewowe, a nie widać nurtu rzeki, więc to jest taki most bardzo trudny do ładnego sfotografowania. Jest to most bardzo ładny.
Worek dukatów dla tego, kto tak, go pięknie sfotografuje.
Który mógłby być taką wizytówką i tak w ogóle na niego trochę sobie wyobrażano, że on będzie takim wizytowym, takim widokówkowym, ale niestety nie stał się, bo nie ma skąd go dobrze sfotografować. Może jakieś fotografie bardziej dronowe by to załatwiły, czy coś w tym rodzaju, ale no jeszcze takiej dobrej fotografii nie spotkałem.
Historia żywa.
Myśli pan, że to mógłby być rzeczywiście symbol miasta?
Już teraz powstał, takich mostów jest już powstało ich więcej, powstał most Jordana, już jakby przenieśliśmy się do centrum, ale wtedy, kiedy Poznań się rozbudowywał, kiedy właśnie blokowiska pokazywano na pocztówkach jako takie symbole nowoczesności, takiego modernizmu, wtedy ten most by się wspaniale pasowywał w tamtą estetykę.
Pan zresztą jeszcze raz podkreśla postać Przemysła I, jako tego tak naprawdę budowniczego tych podpór pod koronę królewską jego syna. No, i trochę tak jak z tym mostem.
No i założyciela lewobrzeżnego Poznania, więc to też znowu jest piękne, bo to on przecież przerzucił te mosty, o których rozmawialiśmy na początku, żeby połączyć Ostrów Tumski z Poznaniem i tutaj kilka kilometrów na południe w nazwie mostu go upamiętniono.
Ten most tak naprawdę jest mostem stosunkowo świeżym, można powiedzieć.
Można zażartować, że jak zburzono most Chwaliszewski i zasypano stare koryto Warty, to w Poznaniu ta liczba mostów musiała się zgadzać i w tymże samym 1969 roku przystąpiono do budowy mostu Przemysła I. Budowa trochę trwała, bo 4 lata i w 1973 roku most oddano do użytku. Oddano go, co ciekawe, nie w święto 22 lipca, ale 30 czerwca, czyli właściwie dzień po święcie patronów miasta. Także tutaj taka ciekawostka, może to było związane z jarmarkiem, a może po prostu tak im wypadło. Natomiast była to bardzo ciekawa budowa, ponieważ te kolejne przęsła dokładano w powietrzu i to była taka bardzo nowoczesna wtedy, nowoczesny metoda. Sposób budowy, tak, nowoczesna metoda. Budowano go z dwóch stron, zwłaszcza to przęsło nurtowe, które jest największe, ma ponad 50 metrów i one w pewnym momencie się spotkały, wtedy je połączono i tak to...
Bardzo symboliczne to.
Tak, i tak to przęsło powstało i tak domknięto ten most, który no, służy nam od 50 ponad lat.
To też jest ciekawe, dlatego że bardzo dużo się zmieniło w otoczeniu tego mostu. Bo kiedy projektowano go pierwotnie, no to tam w zasadzie były łąki i może kiedyś coś tam większego powstanie. No a kiedy powstawał, no to już tak naprawdę w bardzo konkretnych uwarunkowaniach.
To znaczy tak, pierwsze projekty tego mostu powstały po wojnie. I tutaj oczywiście się pojawia postać Lucjana Bauensztada, któremu miasto zleciło przygotowanie tych koncepcji i nawet miano nazwę dla tego mostu. On się miał nazywać Mostem Odrodzenia. I to miał być most, który właśnie połączy te nowe planowane dzielnice, ale one wtedy były jeszcze w bardzo, bardzo odległych planach. Lucjan Bauensztat zrobił chyba 3 takie alternatywy, 3 projekty tego mostu.
Dobrze, że nie 4 alternatywy.
Tutaj się powstrzymał, z czego 2 gdzieś tam się w archiwach Politechniki zachowały. Natomiast jednak stwierdzono, że to są tereny zupełnie niezurbanizowane i takiej potrzeby istotnej nie ma. Okazało się, że most Królowej Jadwigi, o którym rozmawialiśmy poprzednio, zupełnie wystarcza i ten projekt zarzucono. I powrócono do niego dopiero właśnie po 20 latach i wtedy już była zupełnie inna sytuacja urbanistyczna, bo wtedy już były zbudowane rataje i te rataje bardzo potrzebowały kolejnej przeprawy, bo tam powstało 100-tysięczne miasto. Z drugiej strony bardzo się rozbudowała tutaj Wilda, rozbudował się Dębiec, powstały ogromne osiedla mieszkaniowe, no i tutaj ta komunikacja była bardzo potrzebna, także ten most, kiedy powstawał, to już był nawet mostem lekko spóźnionym, bo on realizował potrzeby, które no, były już wymuszone.
Historia żywa.
Ten most jest troszeczkę taki oddalony od cywilizacji, powiedziałbym, taki zatopiony w zieleni, no ale to też oznacza, że trochę z tą przyrodą musiał koegzystować.
Tak, tutaj zapewne nawiązuje pan do tego, że tam w pierwszych latach naszego stulecia odkryto taki bardzo rzadki gatunek ważek i te ważki, które tam występują, nazywają się gadziogłówki żółtonogie. No i one właśnie są gatunkiem związanym z wielkimi rzekami i właśnie tam mają swoje siedlisko i to jest bardzo ciekawe miejsce dla miłośników owadów.
Ja w ogóle mam wrażenie, że jak się tam chodzi w tych okolicach, a one nie są bardzo uczęszczane, no bo kończy się partostrada, trzeba już troszeczkę więcej wysiłku, są takie małe ścieżki, ale to jest jedno z najbardziej uroczych miejsc, nieznanych jeszcze w Poznaniu.
Tak, myślę, że tutaj w ogóle ta nasza warta, która szczęśliwie jest też rewitalizowana i staje się coraz bardziej taka dzika i zielona. Faktycznie te tereny są niezwykle urokliwe i tam można już właściwie tymi rozlewiskami przejść dalej do Rogalina, do Puszczykowa.
Czy choćby warto, do Lubonia.
Choćby do Lubonia.
Nie musimy aż tak
na pewno, warto tam się wybrać, bo są to tereny, zobaczymy zupełnie nieznany Poznań i zobaczymy wtedy ten piękny też most, który się nagle wyłania wśród tej zieleni jako taka piękna, betonowa, nowoczesna, cały czas jednak konstrukcja.
To zapraszamy Państwa na taki spacer, a przy okazji jeszcze taka refleksja pana Pawła, że most ważny, bardzo ważny, nie do końca może doceniany, taki właśnie niezauważany, bo nie wiemy, że po moście jeździmy. Tymczasem, gdyby nagle go zabrakło, albo był przecież kiedyś remont tego mostu, oj, to wtedy tak, jest, absolutna armagedon.
To jest właśnie ta kwestia doskonale zaprojektowanych rozwiązań inżynierskich, że kiedy one funkcjonują, nikt ich nie zauważa. Natomiast ich brak staje się niezwykle dojmujący. No, o czym się niedługo przekonamy w kontekście mostu Bolesława Chrobrego.
No to trochę pokrakaliśmy, ale przede wszystkim zachęcamy Państwa do wycieczki i w tamto miejsce naprawdę warto wybrać się pod most Przemysła I.
Zapraszamy.
Spacerownik poznański.
Za chwilę powędrujemy do Leszna, najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat. You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me, somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. You say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love. And though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love. And though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Teraz przeniesiemy się w czasie. Leszno w latach 1832-1914. W drodze ku nowoczesności. To tytuł publikacji doktora Mirona Urbaniaka. O tej książce z autorem rozmawiał Bartłomiej Klupś.
Jak wyglądało życie w Lesznie w XIX wieku?
No, to jest dosyć sprawa skomplikowana, bo to zależy od okresu. Jeśli weźmiemy ten początek XIX wieku, no to rzeczywiście tutaj te standardy funkcjonowania ludności niewiele się różniły od życia po prostu na wsi. Nie było bieżącej wody, wodę czerpano ze studni, no, ludność borykała się z problemami związanymi z nieczystościami, nie było zorganizowanego oświetlenia, nie mówiąc już o tym, że od połowy XIX wieku mamy przecież właśnie kolej, która zrewolucjonizowała tak naprawdę transport i komunikację. Natomiast jeśli weźmiemy sobie już koniec XIX wieku, czy powiedzmy ten okres przed wybuchem I wojny światowej, no to ten obraz Leszna jest już diametralnie różny, diametralnie inny. Przede wszystkim no, zmieniły się kolosalnie standardy życia dla tej ludności. Od 1865 roku w mieście działała gazownia, także było już oświetlenie gazowe. No, od przełomu XIX-XX wieku ludzie korzystają coraz częściej z kuchenek gazowych. Gaz jest wykorzystywany także do ogrzewania. Od 1907 roku mamy elektrownię miejską, a zatem w mieście jest energia elektryczna. 1900 roku bieżąca woda. W przededniu I wojny światowej zostaje rozwiązana kwestia nieczystości, kanalizacji. To jest inwestycja, która jest budowana czy prowadzona przez samorząd w latach 1912-14. Pochłonęła ponad 1 000 000 marek, a zatem to było najdroższe takie przedsięwzięcie z tych komunalnych związanych z poprawą standardów życia. Zmienia się też przede wszystkim krajobraz, zabudowa miasta. Olbrzymie kompleksy koszarowe, które wyrosły tutaj przy ulicy Racławickiej, przy ulicy Dąbrowskiego na początku XX wieku. Mamy szereg placówek edukacyjnych, począwszy od szkół powszechnych, które buduje miasto, poprzez gimnazjum z lat 80. XIX wieku. Wreszcie pod koniec pierwszej dekady XX wieku powstają 2 duże seminaria nauczycielskie, które będą kształciły nauczycieli ewangelickich i nauczycielki katolickie. To jest dzisiejsze pierwsze liceum przy Kurpińskiego i szkoła ekonomiczna przy księcia Józefa Poniatowskiego. No do tego oczywiście wiele takich obiektów związanych też z tymi XIX-wiecznymi przeobrażeniami administracyjnymi. Mamy budynek poczty w zbiegu ulicy Słowiańskiej i alei Zygmunta Krasińskiego. Mamy wybudowaną nowe starostwo, które powstało za torami też jako zupełnie nowy gmach dla landrata, dla starosty leszczyńskiego, bo pamiętajmy, że do 1987 Leszczyn znajdowało się w powiecie wschowskim. No i wiele, wiele innych. No to jest też zabudowa mieszkalna, którą tworzą sami mieszkańcy, realizują inwestycje w postaci no, kamienic w mieście, ale też i willi na przedmieściach, które zaczynają też powstawać.
Historia żywa.
W ten XX wiek Leszno weszło jako taki nowoczesny ośrodek miejski?
Zdecydowanie tak, bo to jest miasto, które w momencie wybuchu I wojny światowej dysponuje już wszystkimi najważniejszymi mediami czy zakładami kształtującymi standardy życia ówczesnych ludzi. To jest gaz, energia elektryczna, to jest bieżąca woda, to jest kanalizacja. W Lesznie mamy kilkukierunkowy węzeł kolejowy, który zapewnia łatwy dojazd i do Poznania, i w kierunku na Wrocław, do Głogowa, do Ostrowa Wielkopolskiego. Przypomnę, że w kilkanaście kilometrów powiedzmy dalej za Ostrowem Wielkopolskim mamy już granicę z zaborem rosyjskim, bo to jest to połączenie pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Kaliszem przez Nowe Skalmierzyce. Także z Leszna można było też dojechać do Warszawy właśnie przez Ostrów tam i Nowe Skalmierzyce. No to jest oczywiście kwestia 1906 roku i otwarcia tego przejścia granicznego, no ale jest to też możliwe.
Jest pan właśnie autorem publikacji poświęconej temu okresowi Leszno w drodze ku nowoczesności. Nie jest to książka, można powiedzieć, że prawdziwa księga.
To, że jest to prawdziwa księga, myślę, że to jest w dużej mierze zasługa Archiwum Państwowego w Lesznie i współpracy z panią dyrektor, z panią dr Elżbietą Olender. Okazało się, że w wypadku Leszna mamy, powiedziałbym, taką luksusową w pewnym sensie sytuację. Mamy zachowane akta budowlane i to jest ponad 1000 teczek. Ponad 1000 teczek na kamienice, na różnego typu budynki w całym mieście, które pozwalają prześledzić losy ich powstania, które pozwalają pokazać ich koncepcję koncepcje architektoniczne, bo to są też rysunki techniczne, w związku z czym był bardzo obfity czy duży ten materiał wyjściowy, ilustracyjny, który też można było w tej książce wykorzystać. No, nie ukrywam też, że ta praca jest, czy bazuje w dużej mierze na zbiorach nie tylko Archiwum Państwowego w Lesznie, ale także i Tajnego Pruskiego Archiwum Dziedzictwa w Berlin-Dahlem, ale też i na akwarendzie prasowej, która była możliwa dzięki zbiorom z kolei w Bibliotece Uniwersyteckiej imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przy Ratajczaka. Tam znajdują się do dzisiaj gazety z Leszna z przełomu XIX-XX wieku, których lektura pozwala na prześledzenie właśnie tego postępu, omówienie faktów, które nigdy wcześniej do tej pory w dziejach Leszna nie były po prostu znane.
Wizytą w Lesznie kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej. Za uwagę dziękuję Państwu Jacek Butlewski. Nasz program zrealizował Krzysztof Jankowski. A kończymy jak zawsze utworem z dawnych lat. Dobranoc.
Once to live forever.
Historia żywa.